Cisza w eterze. Bo dialog polega na słuchaniu. Bo miarą słowa jest jakość, a nie ilość. Bo prawda szepcze, a nie krzyczy.
Zaczęliśmy tę godzinę ciszy w eterze godzinkami. I dzisiaj taki program kościelny i taki program trochę o liturgii, a śpiewał zespół Jerycho z najnowszej płyty Laudario Polonico. Wśród tych, którzy są zafascynowani śpiewem liturgicznym, i to nie tylko, są to nie tylko osoby wierzące, warto o tym powiedzieć, bo jest to bogactwo kultury polskiej. Jest to zespół, który ostatnio w modzie. A dziś w audycji ksiądz Piotr Świerczek jest gościem. Szczęść Boże, dobry wieczór raz jeszcze.
Jeszcze raz, szczęść Boże.
Rozmawiamy o ruchu tradycyjnym w Kościele ze względu na urodziny, bo dzisiaj jest 113 bodajże, rocznica urodzin arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Właśnie tutaj mamy pewien problem, czy Lefebvre'a, czy Lefebvre'a, bo są różne szkoły. Część wymawia Lefebvre'a, część Lefebvre'a, nie wiadomo, czy to B jest tam dźwięczne, czy bezdźwięczne. Jeżeli ktoś z Państwa jest romanistą i wie, jak powinniśmy mówić i rozstrzygnie nasz spór, to zapraszamy do telefonowania 801-50-10-22, 81-743-7383, nie tylko w kwestii wymowy nazwiska arcybiskupa, ale być może też bardziej obficie chcieliby się Państwo wypowiedzieć. A nasz program dzisiaj o ruchu tradycyjnym, bo on zdaje się na sile przybierać w przerwie. Rozmawialiśmy z księdzem Piotrem. Ksiądz Piotr jest księdzem krótko, 2 lata.
Tak.
Że wielu... I warto tutaj nadmienić, że ksiądz Piotr jest księdzem z diecezji tarnowskiej, nie jest w żadnym stowarzyszeniu, towarzystwie tutaj księży tradycjonalistów, tylko jest takim w cudzysłowie zwykłym księdzem. No właśnie, ale niezwykłym jednocześnie, bo chodzącym w sutannie i przywiązującym w sutannie na co dzień i nieustannie.
To znaczy zwykłym.
To znaczy zwykłym, tak. No właśnie, ale już kończąc ten przydługi wstęp, bo ksiądz wspominał o tym, że wielu kolegów księdza, młodych kolegów właśnie, nawiązuje do tej tradycji kościoła liturgicznej i nie tylko.
Tak, owszem, jest to właśnie jakiś znak, który należy odczytywać w świetle tego, co się dzieje dzisiaj w Kościele, że rodzą się wśród młodych księży, takich jak ja, te pragnienia, aby powracać, szukać tego, co Kościół przez tyle wieków praktykował i za czym idzie cała teologia Kościoła, prawda?
No właśnie, bo zatrzymaliśmy się w pierwszej godzinie na liturgii i jako na tym polu, można powiedzieć, polu minowym, na którym, przez które przyszło przejść arcybiskupowi Lefebvre'owi i Kościołowi w ogóle, no bo ostatecznie trochę o liturgię poszło i właśnie pytanie, czy tylko o liturgię poszło? Co się kryje za tym wielkim hasłem, za tym wielkim tematem liturgia, jeżeli chodzi o ruch tradycyjny? Na czym polega problem? Czy tylko na formach zewnętrznych?
Arcybiskup Guido Pozzo, który jest obecnie sekretarzem komisji Ecclesia Dei, która została powołana w 1988 roku chyba przez Jana Pawła II, zajmuje się właśnie tą sprawą, która dotyczy tradycji w Kościele i zachowania tych form tradycyjnych. I właśnie tenże arcybiskup, który był w tym roku w Polsce na takim, można powiedzieć, zjeździe, rekolekcjach tych, którzy są zaangażowani w te ruchy tradycyjne, którzy przywiązują do tego uwagę, wartość w Licheniu. To były warsztaty tak zwane liturgiczne Ars Celebrandi. Tam powiedział do nas takie słowa, że przyczyny tego kryzysu to przede wszystkim sekularyzacja wiary, sekularyzacja liturgii i sekularyzacja miłości. On tak to ujął. I co do istoty, te trzy elementy, które można je podsumować następująco. Kiedy traci się nadprzyrodzone poczucie wiary, łaski, liturgii, wówczas w sposób konieczny wkrada się rzeczywistość zeświadczona, sekularyzowana, horyzontalna, gdzie Bóg nie ma już prymatu.
Prawda? No dobra, to niech ksiądz to przełoży na konkret. No bo co to znaczy? To znaczy, że w tej liturgii po soborze, w tej liturgii, w której wszyscy uczestniczymy, jakoś szczególnie mocno jest zaznaczona taka doczesność nasza w przeciwieństwie, w opozycji do tego, co było wcześniej. Gdzie jest problem?
No, liturgia zawsze wyraża to, jak wierzymy, prawda? Jak się modlisz, tak wierzysz, jak wierzysz, tak się modlisz. Ja nie chcę w żaden sposób powiedzieć, że ta liturgia jest czymś nieprawym i tak dalej, że ona jest czymś gorszym. Ona jest także dla nas jakimś znakiem współczesnych czasów. Jest wyrazem tego, jak człowiek współczesny się modli, przynajmniej jak to zostało w tej reformie zauważone. To, że są w niej pewne rzeczy.
Jak zostały rozłożone akcenty? To znaczy, gdzie jest różnica? No bo
to, o co cały spór chyba się toczy, jeśli dotyczy to stricte liturgii, nie dotykając tutaj tych tematów właśnie dotyczących samej sekularyzacji wiary, to, że akcenty zostały rozłożone w sposób nieproporcjonalny, tak mówią ci, którzy wracają, bronią tej starej liturgii, podkreślając, że w tej nowej liturgii gdzieś zatraca się ten wymiar ofiary. Liturgia zawsze jest ofiarą, zawsze jest spotkaniem z Chrystusem na Golgocie. Natomiast bardzo wyraźnie są podkreślane elementy wspólnego spotkania i uczty, co jest odpowiedzią na pewien problem, który był w Kościele, bo cały ruch liturgiczny do tego dążył, ażeby ukazać, że Kościół jest wspólnotą. Ale w tym momencie zastanawiamy się, czy czasem nie zostało to ukazane kosztem samej istoty liturgii, która oczywiście w tej mszy świętej jest niezmienna. Msza święta zawsze jest bezkrwawym powtórzeniem, czy też mówiąc językiem bardziej współczesnym, uobecnieniem męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. I to jest definicja mszy świętej i od tego nigdy nie można odstąpić, bo to jest definicja dogmatyczna. Nie możemy powiedzieć, że liturgia przestała być Golgotą. I
Czyli w rozumieniu katolików, kiedy uczestniczą we mszy, to trochę tak, jakby mieli dostęp bezpośredni do tego, co się stało 2000 lat temu przy śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak?
To nie jest dostęp. To jest rzeczywiste w tym uczestniczenie. To nie jest tylko dotykanie, jak na filmie, czy dotykanie jakichś pamiątek tamtego wydarzenia. To jest przeniesienie się na Golgotę. I właśnie na tym polegały nadużycia, o których mówię. To nie jest zdanie tylko nas, moje. To są wypowiedzi zarówno biskupów, jak i samego papieża, który zwraca uwagę na olbrzymie nadużycia, które niweczą tę powagę momentu, którym jest śmierć Chrystusa na krzyżu.
Czyli co, to przeniesienie, ta zmiana akcentów polega na tym, że tutaj mieliśmy ten zupełnie mistyczny charakter liturgii, w którym ci, którzy w niej uczestniczą, są na Golgocie, a po soborze oni się spotykają ze sobą i jakby gotują się we własnym sosie, to chciałby ksiądz powiedzieć?
Na pewno liturgia przedsoborowa w sposób bezapelacyjny, każdy, kto ją pozna, kto ją przeżywa, kto wie, o co w niej chodzi, nie ma wątpliwości, gdzie się znajduje i po co przyszedł, jeśli jest otwarty wiarą na to, co się tam dzieje. W nowej liturgii, która nie jest obwarowana tyloma przepisami, rubrykami, która niesie ze sobą pewną możliwość dowolnej interpretacji czy wprowadzania jakichś elementów, które są własną kreacją pewnych postaw, no niestety rodzi się to zagrożenie, że gdzieś ucieknie nam to, co w liturgii jest najważniejsze. I właśnie dlatego Benedykt XVI w swoim pontyfikacie co zrobił? Postawił krzyż na środku ołtarza. To jest Golgota.
Bo to się pojawiło się w wielu kościołach w Polsce i nie tylko w Polsce, ale w Polsce wielu księży to zrobiło, że postawiło krzyż właśnie na środku ołtarza i to pasyjką, tą figurką Chrystusa w swoją stronę. Jakby tak. Sama chciała sobie przypomnieć, co się dzieje.
To wyraża tę prawdę i ten zwyczaj o którym znowu pisze papież Benedykt XVI, że cały pomysł na liturgię, pomysł to złe słowo, ale wyrastający z tradycji, z praktyki, z wiary Kościoła sposób celebracji liturgii w ten sposób się odbywał, iż kapłan jako przedstawiciel ludu stawał przed Bogiem w imieniu ludu, niósł jakby na swoich plecach cały lud Boży, aby przed Bogiem modlić się za lud. Stawał pod krzyżem, bo stawał się tym, który rzeczywiście jest drugim Chrystusem. I w tej liturgii dlatego był zwrócony w stronę krzyża. Ciekawą jest rzeczą, że my często mówimy o tym, że kapłan ma być zwrócony w stronę ołtarza, czy w stronę tej ściany, prawda, na której kształtuje się ołtarz.
Czyli się mówi, że tyłem do ludzi.
Tak, on ma być zwrócony w stronę do krzyża. I w Bazylice Watykańskiej, która była orientowana, bo wiemy, że ten zwrot w stronę krzyża, z czego się wyłonił? Wyłonił się z tego, jak pisze papież Benedykt XVI w książce pod tytułem Duch Liturgii, że człowiek, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie wraz z kapłanem zawsze były zwrócone w jednym kierunku, a był to wschód, czyli symbol Chrystusa, który wschodzi i właśnie przez krzyż, nie przez co innego.
No to było też wyraz takiego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w liturgii.
Owszem, jak najbardziej, ale zawsze wyrażało to przezwyciężenie także tej ciemności, która jest grzechem, która jest naszą słabością, a krzyż jest tym przezwyciężeniem. To tam zostały wszystkie nasze grzechy, prawda, zgładzone. Tam. I dlatego jest to ośrodek, centrum. Od tego nie wolno odejść ani w pół kroku w tę stronę, ani pół kroku w tę stronę. Więc kiedy nadużycia prowadziły do tego, że z liturgii robiono spotkanie, bardzo miłe często, kiedy odzierano ją z sakralności w tej nowej formie, no to wtedy co się działo, zmieniało się sposób postrzegania tej.
Bo proszę zobaczyć, że tutaj właśnie dokładnie widać, że zmiana formy pociąga za sobą zmianę treści. To znaczy wcześniej mamy ludzi, którzy są ukierunkowani i zogniskowani na Bogu, a teraz jest niebezpieczeństwo, że mogą się skupiać na sobie. Zresztą ja uważam i często denerwuje mnie to jako uczestnika liturgii tej nowej. Zresztą w niej uczestniczę jako osoba wierząca, że księża często starają się być właśnie aktorami trochę. To, o czym ksiądz powiedział, o tej kreatywności, że starają się zawsze dorzucić swoje 5 groszy. Czasem jest to bardziej udane, czasem mniej. Zresztą w ogóle teraz to, jak kościoły wyglądają, jak się temu dobrze przyjrzeć, to trochę wygląda jak teatr. Reflektory, mikrofony. To dodaje pewnej teatralności, a to nie zawsze robi dobrze samej liturgii, według mnie przynajmniej.
Tak, no to jest ciągle ten sam, ja wracam ciągle do tego wątku antropologicznego, czyli antropocentryzmu, człowiek w centrum. Najważniejsze są to, żebym ja się dobrze czuł, moje potrzeby, moja relacja, żebym ja wszystko rozumiał. A gdzie tajemnica? A gdzie ta cisza? A gdzie to, czym jest Golgota? Czy ktoś kiedykolwiek był w stanie sobie wyobrazić i ująć słowa, czym była śmierć Pana Jezusa na krzyżu? Nigdy, nikt. I liturgia w swojej formie tę tajemnicę przez ciszę zachowywała, bo chcę powiedzieć, że w liturgii przedsoborowej właśnie słowa konsekracji i cały kanon jest wypowiadany w całkowitej ciszy. I ja jako ksiądz, który sprawuje taką liturgię, czuję tak wielką intymność i zjednoczenie, oczywiście za sprawą Bożej łaski. I jest tak wielkie poczucie, że to jest coś tak ważnego, że tego się nie da w żaden sposób do niczego porównać, prawda? I kiedy ksiądz rektor, ksiądz Andrzej Michalik nas w seminarium przygotowywał do sprawowania mszy świętej, wbrew pewnie powszechnie panującym opiniom liturgistów, zachęcał nas, byśmy zawsze słowa konsekracji wypowiadali nieco ciszej. Ja w ogóle, mnie mikrofon zawsze przeszkadzał na ołtarzu, bo to był taki element dodatkowy, który nie pasował do tego, co się tam dzieje. Może być mikrofon na ambonie przy czytaniu liturgii słowa, ale tu, w tym momencie, niech wszystko ustąpi, ażeby człowiek mógł naprawdę się wyciszyć. A dlaczego jest to tak ważne, że my mamy widzieć w mszy świętej Golgotę? Może ten jeszcze, jeśli mogę, ten wątek, ja go chcę poruszyć, bo czuję się zawsze jako apostoł Jezusa Chrystusa i dlatego warto, żebyśmy o tym powiedzieli. I wydaje mi się, że Znaczy jestem pewny, tego to akurat jestem pewny. Wie pan, panie redaktorze, drodzy słuchacze, sekularyzacja wiary, która ma mnóstwo powodów, moglibyśmy tu siedzieć do rana i tłumaczyć, dlaczego do tego doszło, jest związana właśnie z tą złą antropologią, o której mówił taki filozof jak choćby Fryderyk Nietzsche, mówiąc o przewartościowaniu wartości. Oto grzech staje się cnotą. Oto dzisiaj egoizm jest podnoszony do rangi czegoś, co jest dobre. Muszę zadbać o siebie, moje potrzeby są najważniejsze. Każda reklama, każdy serial niemalże, cały czas moje potrzeby, ja, wszędzie ja. A jeżeli człowiek wchodzi w tę kulturę czysto materialistyczną i oderwaną od ducha i duszy ludzkiej i oderwaną od spojrzenia w stronę wieczności, to co się dzieje? Nie czuje miłości. Egoizm zabija miłość. I może dlatego ta liturgia przedsoborowa, która ukazuje krzyż, jest dzisiaj, ona nabiera takiej siły, ponieważ ludzie są spragnieni miłości. A tej miłości nie dostaną, jak będą wspólnie bić brawa, śpiewać piosenki i robić to, co się dzieje wszędzie. Ale kiedy zobaczą, że ktoś za nich umarł na krzyżu, kiedy zaczną przyjmować na kolanach w ciszy Chrystusa, przed którym upadną na kolana, bo to jest konające serce Boga z miłości do mnie, to może doświadczą czegoś, co pozwoli im stać się lepszymi. I dla mnie to jest sedno, to jest to centrum. To jest to, dlaczego ja nie muszę, a chcę i pragnę stawać się tym, który będzie mówił i zachęcał do tej liturgii przedsoborowej, która to w bardzo dokładny sposób ukazuje. Co nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie tego przeżyć na nowej liturgii. Owszem, jesteśmy, co do tego nie mamy wątpliwości, bo jeśli kapłan jest osobą wierzącą, prawdziwie kochającą Pana Boga i ma zdrowe to podejście do tego, co święte, i będzie on celebrował w sposób jak najbardziej godny i piękny, to tam także wierny, który na tę liturgię przychodzi, może tych rzeczy doświadczyć, ale niewątpliwie stara liturgia przez swoją formę wypracowaną przez tyle wieków jest, może nieładne to będzie słowo, ale jest o wiele bezpieczniejsza, żeby zawsze doświadczyć tego, co tam się dzieje. Naprawdę, aby zawsze to w pełnym blasku zostało dla tego, który przychodzi doświadczone. I naprawdę, w tym jest serce, które kona dla ciebie. I z tym sprzeciwiają się jakieś zespoły rockowe na mszy świętej, z tym sprzeciwiają się jakieś piosenki wesołkowate, z tym sprzeciwiają się przyjmowanie komunii na rękę. Sprzeciwia się z takim podejściem do tej wiary, co tam się naprawdę dzieje. I to chyba jest dzisiaj tak powodem, dla którego ta liturgia właśnie odżywa, bo człowiek nie jest kochany, a w niej doświadcza tej miłości, której mu świat nie da. A jeśli liturgia staje się podobna do tego, co światowe, to tam też nie widać tej miłości.
To, o czym ksiądz mówi, czyli ta antropologiczna, czy zmiana i rewolucja w rozumieniu człowieka i tego, w którym on jest miejscu w świecie, to jest niezwykle istotne także pozaliturgicznie. Na przykład w takim wątku misyjności Kościoła, czy rozumienia misyjności Kościoła. Nie wiem, czy ksiądz zauważył, że teraz coraz rzadziej mówi się o tym, ksiądz powiedział, że ksiądz jest apostołem Jezusa Chrystusa i to bardzo piękne dla mnie jako dla osoby wierzącej, ale coraz częściej mówi się o tym, że ten, który jest apostołem, nie tyle mówi i naucza, co świadczy. Znaczy to jest ustawione w taki sposób. Nie opowiadaj, żeby nie pokazać swojej wyższości czy tego, że masz coś do przekazania, tylko świadcz swoim życiem na zasadzie takiej misji pasywnej. I tutaj też jest taki sposób myślenia, że tak naprawdę to, o co w liturgii chodzi, o co chodzi w misyjności Kościoła, nie pochodzi z góry. Znaczy nie jest jakoś dane z zewnątrz, tylko jest agregowane z samej wspólnoty. Nie wiem, czy ksiądz, czyli że to nie jest tak, mam wrażenie, że coraz częściej taka logika jest prezentowana. Że to nie jest tak, że to Kościół jest przekaźnikiem, czy tym, który jest pewnym kanałem przekazywania prawdy, ile jest tylko świadkiem biernym. Nie wiem, jak to dobrze ująć.
Może chodzi panu to, że to oddolne ruchy są, że to świeccy zaczynają...
Nie. Dobra. To jeszcze... Spróbuję to sobie jeszcze w głowie lepiej sprecyzować, bo chyba jestem za mało komunikatywny tutaj. Zostawmy na razie ten wątek, ale jeszcze do niego wrócę, bo on mi się wydaje ważny. Nie, muszę to zrobić teraz, bo nie ma ksiądz wrażenia, że obecnie mówi się coraz częściej, że chrześcijanie nie mają i nie powinni wręcz nawracać. Że
O to panu chodzi. Tak. Rozumiem, no to jest absurd.
Że nawracanie ludzi, którzy są niewierzący, albo nawracanie ludzi, którzy wyznają inne religie, jest przejawem poczucia własnej wyższości. Że jest przejawem pychy. Że tak naprawdę jedyna forma misyjna to jest forma pewnego rodzaju świadectwa biernego. Tak. To jakoś koresponduje też z tym rozumieniem liturgii. No, to może w ten sposób...
To jest jeden z problemów, z tych ognisk zapalnych, które dotyczyły jego eminencji arcybiskupa Lefebvre'a, o czym pan mówi, ponieważ ksiądz arcybiskup jeszcze w trakcie trwania soboru powiedział takie zdanie, że jeśli on oczywiście rozumiał to już w duchu modernistycznym, jeśli powiemy, że wszystkie religie są równe, oczywiście chcę podkreślić, że Kościół nigdy tego w żaden sposób dogmatyczny tak nie powiedział i nigdy nie powie ten Kościół, który założył Jezus Chrystus, bo po co by miał Chrystus przychodzić na świat, gdyby wszystkie religie były równe. To wtedy nie ma po co jechać na misję. Nie można stawiać choroby i zdrowia na jednym poziomie, bo choroba nie ma praw. Choroba nie jest czymś dobrym obiektywnie. I dlatego nikt z nas nie może powiedzieć, że ma moralne prawo, czyli prawo dane od Boga, ażeby wierzyć w fałsz. Pan Bóg po to się nam objawił, abyśmy w Niego wierzyli. Po to przyszedł Jezus Chrystus, abyśmy Go głosili aż po krańce świata. I nikt tego nie wymazał z Ewangelii, może ktoś przemilcza. I to nie ma być głoszenie takie, że ja nic nie będę robił. Oczywiście świadectwo jest najsilniejszym sposobem głoszenia, więc wystarczy, że będę walczył z własnymi grzechami i wypracowywał sobie cnoty, to będzie jedno z najpiękniejszych świadectw. Ale czy Kościół ma zrezygnować z misji? Czy Kościół ma zrezygnować z przekonywania innych do swoich racji? Nigdy. Nie może z tego zrezygnować. Dlaczego? Ponieważ nie jest to kwestia pychy. Ja chcę powiedzieć, że trzeba to też rozróżnić. Ja jestem dumny, że jestem katolikiem i mnie ta duma rozpiera. I to nie jest według mnie pycha ani grzech. Dlaczego mam nie być dumny, szczęśliwy i wdzięczny Bogu za to, że urodziłem się katolikiem, zostałem tak wychowany, otrzymałem sakramenty i jeszcze jestem w sposób tak wyróżniony, że mogę być kapłanem. Wiem, że jestem tego niegodny. To tym bardziej jestem dumny, że pomimo mojej niegodności Pan Bóg w swojej łaskawości mnie obdarzył taką łaską.
Bo zatem ja wejdę tylko księdzu w słowo, bo ci, którzy powiedzą, że to jest pycha, powiedzą, że okej, to bardzo dobrze, że ksiądz jest dumny ze swojej wiary, ale to jest księdza wiara. Tak. To jest księdza prawda. A ktoś ma swoją prawdę. Jakim prawem ksiądz wychodzi z tą swoją prawdą i burzy czyjś świat? W czym ta księdza prawda jest lepsza od jego prawdy? I tutaj jest ten, jakby to dobrze ująć, to rozumienie Kościoła właściwie odcięte od tego korzenia, czy od tego rozumienia go w perspektywie Bożej, tak? Tak? Że Kościół to jest tak naprawdę wspólnota takich ludzi, którzy mają pewne, trochę jak partia polityczna, które mają pewne poglądy, mają pewne przekonanie o świecie, o człowieku, o Bogu również, ale tak naprawdę nie mają żadnego Bożego glejtu. Znaczy w tym sensie, że tutaj nie ma żadnego nadprzyrodzonego charakteru tej wspólnoty, tak. naprawdę, w ostatecznym...
Zawsze tak mogą uważać ci, którzy nie są w Kościele, ale nie mogą tak uważać ci, co są w Kościele.
No właśnie, ja mam czasem wrażenie, że ci, którzy są w Kościele, tak ten Kościół rozumieją.
Ale jest to oczywiście niedorzeczne, bo to naprawdę musielibyśmy zmienić Ewangelię i misję Chrystusa, i misję Kościoła. W tym nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę przekonywać, żeby zmuszać. W tym chodzi o prawo miłości. Ja z miłości pragnę dla kogoś dobra, ale jeżeli ja tego dobra sam nie odkryję, to i moje pragnienie będzie marne. Jeśli ja sam nie doświadczę spotkania z Bogiem, to i moje pragnienie przekazania tego będzie właściwie znikome, o ile w ogóle będzie. A jeśli już, to tylko na poziomie intelektu albo tego wezwania Chrystusa, który mówi jednak idźcie i głoście. Chrystus nie mówi idźcie i bądźcie, tylko głoście. Jest tam nakaz, aby mówić, głosić, nauczać i pouczać. W porę, nie w porę, doda święty Paweł do Tymoteusza. Natomiast, więc nie chodzi tu o przymus, ale o ciągłą zachętę, o wychodzenie naprzeciw. I my z tego nigdy nie możemy zrezygnować, bo to by był koniec działalności Kościoła.
Ja mówię o tym wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest jedna z cech, która bardzo mocno wyróżnia ruch tradycyjny w Kościele, że nie zanikło i bardzo mocno jest podkreślane to, że my mamy coś istotnego do powiedzenia i pewnego rodzaju charakter bardzo jednak mocno misyjny, tego, że różnimy się od świata w tym znaczeniu ewangelicznym. I nawet te formy, nawet strój, te sutanny, od których zaczęliśmy, to jest świadectwo tego, że my wchodzimy tutaj w ten świat z czymś, co jest zupełnie nie z tego świata.
Oczywiście, że tak. Ja, jeśli mogę sobie pozwolić na dygresję, mogę?
Tak, oczywiście.
Ja chciałem powiedzieć, dlaczego ja uważam, że powinienem głosić Chrystusa, bo przecież i zapewne Pan, i ja jako kapłan, i być może wielu z tych, którzy nas słuchają, mogą sobie zadać pytanie, ale co tak naprawdę jest tym, co mnie przekonuje, że Jezus Chrystus w Kościele katolickim jest prawdziwy? Przecież protestanci także mówią o Jezusie. Nawet muzułmanie mówią o Jezusie. Żydzi jeszcze na Niego czekają i tak dalej, i tak dalej. A przecież można być ateistą i dobrym człowiekiem, prawda? Mnie w pewnym momencie przekonała, mam nadzieję, że wytrwam w tym do śmierci i codziennie o to proszę Matkę Bożą i świętych, by mi w tym pomogli. Mnie przekonało właśnie to, ta antropologia, do której cały czas wracam. Otóż popatrzmy na świat. Jacy są inni bogowie? Jaki jest nawet Chrystus w innych religiach czy w innych odłamach? Jaki jest w ogóle Bóg człowieka? Bóg człowieka jest bardzo do niego podobny w tym sensie, że jest zawsze coś za coś. Jest to pewna relacja, znaczy jest to pewna transakcja, prawda? Człowiek, który stwarzał sobie Boga, bo ma w sobie przestrzeń duchową i zawsze doświadczał, to był otwarty na tą transcendencję, czyli na tą rzeczywistość duchową, szukał tego wyrazu Boga i go próbował opisywać w różny sposób. W różnych momentach dziejowych w różny sposób go odkrywał i tak dalej, i tak dalej. Zawsze był to Bóg na miarę człowieka. Zawsze. Jak się tak przyjrzymy, dobrze, nie mamy na to czasu, aby wejść w każdą religię, ale zachęcam wszystkich do prywatnych poszukiwań. Zawsze był to Bóg na miarę człowieka. I nagle przychodzi Chrystus, którego my głosimy w Kościele katolickim. I ten Chrystus, jak głosi Kościół swojej tradycyjnej teologii, jest Bogiem, który jest w pełni szczęśliwy, jest bytem absolutem, najdoskonalszym, najwspanialszym, niepojętym, ma wszystkie przymioty w stopniu najwyższym, nieskończonym i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to Bóg, któremu niczego nie trzeba do szczęścia. Nawet nie trzeba do szczęścia mu ludzi. Nie trzeba do szczęścia mu świata. Nic mu nie potrzeba do szczęścia. On sam w sobie jest skończony. Jest bytem nieskończonym, przepraszam, ale jest sobie szczęśliwy i nie potrzebuje nic z zewnątrz. Wszystko, co jest, jest od Niego. On jest stworzycielem wszystkiego. I właśnie ta koncepcja Boga, która objawia się w Jezusie Chrystusie, który nie tylko stworzył świat, ale przyszedł i za ten świat umarł, chociaż w ogóle nie musiał, to co to jest? To jest czysta bezinteresowność. A niech mi Pan pokaże człowieka, który byłby w sposób czysty, bezinteresowny. Nawet gdy czynimy dobro, coś z tego mamy. Ja nie odbieram tu nikomu szlachetnych, dobrych intencji, bo wszyscy święci, nawet jeśli czynili dobro, coś z tego mieli. Wszyscy. A tylko Jezus Chrystus przychodzi i nic z tego nie ma. bo on sam w sobie był wszystkim. I wszystko oddaje. Wydaje mi się, że tego Boga nie był w stanie wymyśleć człowiek. I od momentu, kiedy ja tak dotykam tajemnicy wcielenia, tajemnicy, w której właśnie w starej liturgii zawsze się zgina kolano. Kiedy tylko mówi się, że Bóg stał się człowiekiem, pada się na kolana, bo przed tą tajemnicą, która jest kluczem dla naszej wiary, trzeba zgiąć kolana. Ta tajemnica mnie przekonuje, że ja muszę o tym mówić ludziom innym, bo ja nie mogę im zabronić dostępu do prawdy. Ale w świecie, gdzie się mówi, iż nie ma obiektywnej prawdy, takie głosy przeciwne wobec mojej postawy są naturalne. Ale czy ja się mam tym zrażać?
To co? Czyli w gruncie rzeczy jest to wciąż forma świadectwa, tylko nie świadectwa bezgłośnego, o którym wspomnieliśmy, tylko świadectwa, w którym się mówi o tym, czego się doświadczyło. Ale mówi się, bo mam czasem wrażenie, że zachęca się teraz do takiego w Kościele, do takiego świadectwa cichego. Znaczy takiego, w którym mówienie o tym jest już formą narzucania się. Zostawmy ten wątek, pewnego rodzaju, nie pewnego rodzaju, po prostu to, że chrześcijanin czy katolik jest świadectwem czegoś spoza świata, to wydaje mi się bardzo mocno wyróżniać ruch tradycyjny w jego samoświadomości, że współczesny Kościół często jest bardzo, bardzo doczesny i zaczyna się w tym gubić. W tym też sensie, że jak się przegląda współczesne dokumenty Kościoła, to rzeczywiście wciąż zadawane jest pytanie, a w czym możemy pomóc? Znaczy, nawet w czasie ostatniego synodu na temat młodzieży przewijała się jak refren tego rodzaju myślenie. To znaczy, a czego młodzi mogą nas nauczyć? Dokładnie tak. O to pytali ojcowie soborowi. Ale ja nie chcę jako młody uczyć kogokolwiek. Czyli ja chcę i wierzę w to jako katolik, że ja mogę być tutaj nauczony i to nie przez jakiegoś tam księdza X czy Y, ale że oni są depozytariuszami czegoś więcej, czegoś nie od siebie. I to wydaje mi się istotne. To może na początku starałem się w bardzo nieudany sposób wyrazić, ale czasami mam problemy z komunikatywnością, przepraszam.
Tak, oczywiście, to jest.
Ja chciałem kilka rzeczy, bo kończy nam się program, a jednak, bo ja znam troszeczkę, ja nie jestem tradycjonalistą, znam troszeczkę ruch tradycyjny.
Nawet może pan nie wiedzieć, że jest, bo tradycjonalista to jest takie pojęcie, które nie niesie ze sobą z dość sztywną definicję, a nie powinno.
Tak, ale no w każdym razie nie jestem tutaj,
nie uczęszczam
na taką mszę przedsoborową, ale znam sporo osób, które to czynią. Mało tego, znam to środowisko od kiedy Odo tutaj na przykład w Lublinie powstawało, jeszcze za czasów księdza arcybiskupa Rzeczyńskiego. I zawsze w rozmowach z ludźmi, którzy są reprezentantami tego środowiska, mieliśmy wiele punktów stycznych i na wiele się zgadzaliśmy, ale zawsze był dla mnie problemem ich sposób podejścia do nowej liturgii, w której ja się modlę. Znaczy ich nonszalancja albo czasem, nie boję się użyć tego słowa, pogarda dla tej liturgii. I to mnie bardzo boli, muszę powiedzieć. Znaczy, bo to nie jest tak, że to, co się w tej liturgii dzieje, jest mniej ważne. My możemy pokazywać, jak akcenty były porozkładane, ale to jest jednak istotne, żeby okazywać jej też szacunek, bo w niej jednak Kościół się modli. To jest istotne.
Tak, jest to zwyczajna forma rytu rzymskiego, o czym mówi papież, i co do tego nie możemy mieć wątpliwości, że tak dzisiaj naucza Kościół i my tak to przyjmujemy. Forma tradycyjna, zwana trydencką, jest formą nadzwyczajną, chociaż wyraźnie podkreśla to i papież Benedykt, i arcybiskup właśnie Guido Pozzo, są to dwa równoprawne sposoby wyrażania tego samego rytu rzymskiego. i w obu tych sposobach istota jest zachowana, co myślę, że jest kluczową odpowiedzią na Pana pytania. Istota jest, czyli Golgota się dokonuje i tu, i łaski. Nie ma tu więcej, a tu mniej. Łaska płynie cały czas tak samo. Ale tak jak żeśmy od początku mówili o ważnym, że ważnym jest to, co także na zewnątrz, bo to pomaga temu, co wewnątrz, bo tak jesteśmy skonstruowani i dlatego Chrystus działał przez znaki, i dlatego w Kościele mamy znaki sakramentalne, bo one nam pomagają otworzyć się na rzeczywistość łaski. Stąd ta ciągła próba, ażeby te wszystkie znaki zewnętrzne, czyli forma celebracji, tak zwany obrządek, jak najgłębiej i jak najlepiej dla człowieka wyrażał to, o co chodzi w tej istocie.
Bo rzecz polega na tym, że tę liturgię nową, ją się da pięknie odprawiać. Tylko ona ze względu na to, że nie jest tak obwarowana rubrykami tymi... rubryki to są te fragmenty tekstów w mszale na czerwono, których ksiądz nie czyta, a które określają, co ma czynić. One są na tyle luźne, że pozwalają na wiele nadużyć. Ale kiedy ją pięknie odprawiać, ona jest porywająca. Tak. A z drugiej strony na co dzień strasznie dużo w niej paździerzu, takiej byle jakości. Nawet ksiądz historię sztuki studiuje.
Wydaje się, że w starej liturgii może być dużo byle jakości, jeśli kapłan ją źle odprawia, czy robi to w sposób bez wiary, ale rzeczywiście lud jest chroniony tym naszym rzymskim ikonostasem, którym jest i cisza, i ornat, który lud widzi, prawda? Jest to ten nasz rzymski ikonostas, który zabezpiecza przed tymi ułomnościami, które może nieść ze sobą kapłan, który by ją sprawował w sposób niechlujny, chociaż to się w jakimś sensie zawsze czuje, prawda? Jest to, jak odprawiał ojciec Pio, to mimo wszystko to było kilka godzin, a jednak wszyscy tej liturgii chcieli uczestniczyć. Natomiast problem to nie jest tylko, ja się z Panem całkowicie zgadzam, że można ją odprawiać pięknie, ale my musimy mieć wielki, po to chyba papież Benedykt XVI daje nam możliwość tak szeroką odprawiania tej mszy świętej przedsoborowej, aby ona się stała tą konkurencją, czyli tym wyzwaniem do ciągłej reformy i refleksji nad liturgią obecną. Dlaczego? Ponieważ musimy mieć świadomość, że liturgia przedsoborowa wykształciła się przez wieki. Ona nigdy nie była napisana przy biurku. Historia jest bardzo długa, ale każdy gest ma swoją historię, o każdym geście można napisać książkę. I teraz przychodzi reforma, która trwa kilka lat. Jak można w kilka lat stworzyć coś, co dałoby się porównać z wiekami? Tam wszystko było doprecyzowane. Oczywiście niosła ona ze sobą pewne trudności, na które Sobór chciał odpowiedzieć i konstytucja o liturgii na nie odpowiadała, aby ukazać tę wartość wspólnoty, ale nie niwecząc tego, co było zawsze w Kościele. Dlatego tę liturgię da się jak najbardziej pięknie odprawić i trzeba to czynić, ale także trzeba się wsłuchiwać to, co mówią autorytety, tak jak na przykład kardynał Sarach, który jest przewodniczącym kongregacji do spraw dyscypliny sakramentów, który także sugeruje, aby kilka lat temu to wyraził, aby jednak starać się nową liturgię odprawiać w stronę Boga, w stronę krzyża, czyli ad orientem. To są ciekawe znowu
czy
znaki.
Czy nie, bo też mówimy o tym w radiu, dlatego że jest wyraźnie w Kościele coraz mocniejszy. Zresztą tu warto też wspomnieć, że na przykład we Francji duża część święceń kapłańskich to są święcenia związane z ruchem tradycyjnym.
To jest przerażająca większość po prostu.
To już jest większość?
Tak, to co nam mówili kapłani, którzy przyjechali z Francji na nasze warsztaty w Licheniu, że tak przewidują, że może kiedyś tak być, że liturgia przedsoborowa będzie większością, będzie za kilkadziesiąt lat, bo to jest tendencja.
Naturalne.
Starsi kapłani umierają, nowych nie ma, a seminaria tradycyjne są pełne.
Właśnie, bo to jest niezwykłe i to na ten trend zwracam uwagę od samego początku programu, że on wśród młodych księży wzbiera i na zachodzie Europy ci młodzi, tradycyjni księża, oni stanowią wyraźną większość, natomiast z księża starsi i starzy, to pokolenie lat soboru, to jest pokolenie schodzące i ten kościół, młody kościół na zachodzie Europy, on będzie miał twarz tradycyjną.
Czyli dokonuje się to, co mówił papież Benedykt XVI. Sobór mediów upada. Nie przetrwał próby czasu. Może w końcu czas, aby wyłonić to, co w soborze było istotą, to, co było związane z tymi, którzy naprawdę chcieli prawdziwej odnowy w duchu tradycji.
No jest w tym ruchu odnowy coś niezwykłego jednak, bo z jednej strony to jest ruch mocno nawiązujący, istotowo nawiązujący do tego, co było przed soborem, ale motorem tego ruchu w dużej mierze są świeccy. A rola świeckich w Kościele jest zupełnie paradoksalnie owocem Soboru Watykańskiego II.
Tak, to tych paradoksów byśmy znaleźli bardzo dużo w naszych grupach, które także mają różne problemy i to nie możemy tak gloryfikować, że wszystko jest idealnie, ale z te grupy, które ja poznaję i z którymi jestem związany, to rzeczywiście są przede wszystkim świeccy, bardzo mocno zaangażowani i dokonało się to, co było postulowane nie tylko na Soborze, ale i w encyklice Mediator Dei Piusa XII i w całym ruchu liturgicznym, że w końcu liturgia jest zrozumiała. I nie jest zrozumiała liturgia nowa. Oczywiście ona jest w jakimś sensie zrozumiała, bo język łaciński to jest znowu oddzielny temat, prawda? Ale ona przez tę deformację, która się dokonała w nadużyciach, w eksperymentach, które były olbrzymią raną dla Kościoła. Kiedy kształtowała się nowa liturgia, ona z tego jakoś musiała się otrząsnąć, prawda? Ale te eksperymenty, których mamy zapisy, no były czymś, co jest bardzo, bardzo przykre, bo tu chodzi o całą świętość tej dla nas najświętszej rzeczy. W obliczu tego, co się dokonało, stara liturgia odżyła. Bo przecież były problemy z tym, żeby ona jest niezrozumiała, że jest skostniała, że ludzie się nie włączają. Papież chyba Pius XII, a jeszcze wcześniej Pius X mówili o tym, że lud powinien się włączać w
przeświętą. To był cały ten ruch, który był związany z drukowaniem szalików i włączaniem ludzi. Chociaż ja muszę powiedzieć, że jeszcze wchodząc księdzu w słowo, że sam język narodowy w liturgii mnie, bo ja uczestniczyłem oczywiście w liturgii trydenckiej, ale mnie on pomaga. Znaczy, to są potem kwestie indywidualne, tak? I ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo przed końcem programu. Bo mówi się o tradycjonalizmie, o tradycjonalistach. W ogóle samo pojęcie tradycji bardzo istotne. Tego, co jest przekazywane. I właśnie, czy ksiądz nie obawia się, że wszystko to, wszystkie te formy, także te zewnętrzne formy, o których wspomnieliśmy na początku programu, czyli sutanna, formy liturgiczne, formy modlitwy, że one dla wąskiej grupy będą swego rodzaju elitarną niszą, ale że jednak temu wszystkiemu będzie nie dostawać pewnej powszechności, a tak naprawdę o to w katolicyzmie chodzi. Znaczy, że to nie koresponduje z myśleniem współczesnego człowieka, że właśnie trzeba przełożenia, że trzeba przełożenia na...
Aggiornamento, mówił Sobór. Aggiornamento, czyli dostosowanie do czasów współczesnych. Tylko, że poznacie ich po owocach. I chyba to jest bardzo komentarz, który sprawia, że musimy modlić się, czekać i robić to, co w naszej mocy, aby przede wszystkim podstawowa zasada Kościoła była realizowana, czyli salus animarum, zbawienie dusz. O to walczył każdy święty, o to walczył także, o tym mówił ten, którego dziś urodziny obchodzimy, o tym mówił i Paweł VI, Jan Paweł II. Wszyscy mówią salus animarum, zbawienie dusz. Jest ono najważniejsze. My nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ choć znowu byśmy musieli w mnóstwo wątków wprowadzić, ale tradycja to nie jest sprawowaniem mszy świętej według starego rytu. Tradycja to jest nauczanie Kościoła przekazane nam od apostołów, które jest równoważne z Pismem Świętym i które jest drogą do nieba. I dlatego o te tradycje trzeba walczyć, trzeba o niej mówić, trzeba starać się robić aggiornamento, ale nie w formie rewolucji, tylko w formie starania się, aby jak najbardziej zrozumiale tę tradycję dzisiaj wyjaśnić. Opór jest straszny, bo kultura materialistyczna jest dzisiaj kulturą, która nas zalewa. Te czasy są naprawdę wyjątkowe i inne od wszystkich, co widać także w sztuce, prawda? Jeżeli już nawiązujemy do tej dziedziny, to nie jest to, co było zawsze. Coś się kończy, coś bardzo ważnego. Czy braknie temu powszechności? Może odpowiem bardzo kontrowersyjnie, ale mam teraz w uszach jedno zdanie Matki Bożej, że jeśli ona, jak przyjdzie tutaj na ziemię w czasach ostatecznych, to będzie garstka.
No właśnie, bo kiedyś się też na koniec, może to zabrzmi też pesymistycznie, apokaliptycznie dla Kościoła, ale kiedy przyjrzeć się Kościołowi współczesnemu, to coraz mocniej, bo z jednej strony mówimy o tym wzbierającym w sile ruchu tradycyjnym, ale z drugiej strony jest jednak w Kościele bardzo mocny nurt, no liberalny, i to bardzo liberalny. I to wszystko idzie na jakieś bardzo niedobre zderzenie, którego na pewno byśmy nie chcieli, a któremu wydarzeniom na pewno będziemy się przyglądać.
Tak, dlatego módlmy się przez ręce Matki Bożej. Jeszcze dobrze, że ona na końcu się nam, Matka Boża, pojawiła, bo warto czytać jej objawienia, bo one nam wiele potrafią też w tym temacie pomóc zrozumieć i przetrwać ten trudny bardzo czas.
O ruchu tradycyjnym w Kościele, w związku z tym, że dzisiaj urodziny jednego z tych, którzy tradycyjny Kościół, tradycyjne nauczanie i tradycyjną liturgię konserwowali, mowa o arcybiskupie Marcelu Lefebvre. Rozmawiałem z księdzem Piotrem Świerczkiem, księdzem, który jest tradycjonalistą, ale w tym znaczeniu szerokim, bo nie jest w ruchu tradycyjnym, czy nie jest księdzem w bractwie Piusa X, tudzież świętego Piotra, jest tak zwanym zwykłym, a zarazem niezwykłym księdzem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję księdzu za udział w programie.
Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi. I jako ksiądz i apostoł na końcu wam pobłogosławię.
Prosimy bardzo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. A proszę państwa, w przyszłym tygodniu rozmawiamy o Jemenie i o tragicznej sytuacji dzieci w Jemenie. To będzie program w Mikołajki. Taki niezwykły program w Mikołajki. A więc o Jemenie z przedstawicielem Polskiej Akcji Humanitarnej w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Program realizował Piotr Król. To jeszcze na koniec. Do usłyszenia raz jeszcze.